Aleluja, chwała Panu, kochani. Jestem Bogu wdzięczny za obecność Jego przez Ducha Świętego na tym miejscu i za to, że On przygotowuje nasze serca na swoje działanie w naszym życiu. Amen. Wierzymy w to? Ja w to wierzę. Kochani, to słowo, które przygotowałem, już częściowo wiąże się z tym, co było tutaj i śpiewane, i mówione, i jestem Bogu za to wdzięczny, że On tak właśnie działa przez swojego Ducha Świętego, że to, co chce nam przekazać, jest takie jasne, ale też zarazem spójne dla naszego zrozumienia, dla naszego przyjęcia. Temat mojej dzisiejszej usługi jest niejako taki dwuczłonowy. Pierwotnie opatrzyłem go tytułem Pan jest blisko i oczywiście na ten temat też będę mówił, ale w trakcie, kiedy się przygotowywałem, został ten tytuł tego mojego rozważania rozszerzony i to rozszerzenie nazwałem Wybierz drogę. Czyli Pan jest blisko, wybierz drogę. Mam nadzieję, drodzy, że przekażę to, co Pan położył mi na serce w sposób zrozumiały i że będzie to słowo, które przyniesie pożytek i zbudowanie wszystkim słuchającym, wszystkim nam tutaj na tym miejscu, a też wszystkim tym, którzy są przed monitorami, przed swoimi komunikatorami. Wierzę, że i was tam, gdzie jesteście, to słowo dosięgnie i Bóg będzie przez to słowo czynił, wypełniał swoją wolę w życiu każdego z nas. Chciałbym, drodzy, żebyśmy na początku przeczytali fragment Pisma Świętego zapisany w liście do Filipian, rozdział 4 i wersety od 4 do 8. Filipian 4, od 4 do 8. I czytamy tam tak. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie, w błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Kiedy czytamy te słowa, kochani, mamy wrażenie, że Paweł wyraża tu z jednej strony pewne życzenia i ma nadzieję na pewno, że to nie są pobożne życzenia, że te życzenia znajdą odzwierciedlenie w życiu Filipian. Są to też, jak sądzę, dobre rady, które daje Filipianom. Radujcie się, nie troszczcie się zbytnio, módlcie się więcej, a wtedy będziecie mieli pokój w waszych sercach. Chciałbym trochę nakreślić sytuację, która miała miejsce kiedyś w życiu apostoła Pawła. Wcześniej, zanim on napisał ten list, nie wiem, czy pamiętamy wszyscy, czy uświadamiamy sobie, co wydarzyło się w Filipii. Bo to przecież miejsce założenia pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej na kontynencie europejskim, znajdujące się na terytorium dzisiejszej Macedonii. Było to miasto starożytne, greckie, a później stanowiło też kolonię rzymską. I tam właśnie dotarł apostoł Paweł, jak pamiętacie, kiedy przedkładał przed Pana, gdzie ma iść, gdzie ma się udać, w jakim kierunku ma pójść, żeby zwiastować dobrą nowinę. Okazało się, że tu drzwi zamknięte, tam Duch Święty zabronił i pamiętacie, pewnej nocy miał sen, jak Macedończyk ukazał się w jego tej wizji i mówi: chodź do nas, przyjdź do nas. I on to właśnie w ten sposób odebrał, że Bóg chce, aby udali się w tym kierunku. I tak też uczynili. I Paweł znalazł się tam w Filipii, w tym mieście. I jak pamiętacie wszyscy chyba, w wyniku głoszenia Ewangelii, a w zasadzie w wyniku rozprawienia się z mocami ciemności, tak byśmy mogli powiedzieć, działającymi w tym mieście, bo pamiętacie tę nękającą Pawła i Sylasa dziewczynę, która miała ducha wieszczego, która za nimi chodziła, która wypowiadała pewne słowa, tak jak gdyby z pozoru, które były prawdą, ale Paweł, mając ducha wiedzy, rozpoznania ducha, wiedział, że to jest coś, co zaczyna mieszać w tym przekazie, czystym przekazie Ewangelii, i nie mógł się pogodzić z tym, żeby moce ciemności jakieś swoje trzy grosze dodawały do tego, co oni głosili. Rozprawił się z tym, wygnał tego ducha wieszczego z tej dziewczynki. I jak się później okazało, były reperkusje w postaci tego, że ci wszyscy, którzy czerpali zyski z tego jej wróżenia, mocno się zdenerwowali i pobili apostoła Pawła, a później skończyło się to w więzieniu. I tam, w tym więzieniu, jak pamiętamy, Filipi w najgłębszym lochu znaleźli się zakuci w dyby z Sylasem, Paweł, ale to im nie przeszkodziło w tym, aby oddawać Bogu chwałę, aby w dalszym ciągu być Jego, Bożego Syna, Jezusa Chrystusa, uczniami. I kiedy tam zaczęli śpiewać, kiedy zaczęli wielbić Boga, pojawiło się potężne trzęsienie ziemi, które oczywiście nie uczyniło im żadnej szkody, ale spowodowało to, że ich więzy się poluźniły, rozerwały i oni stali się wolni. A więc najpierw uwolnienie, a później, kiedy spotkali się ze stróżem więziennym, nawrócenie tego stróża więziennego i całego jego domu. To taki właśnie, kochani, był początek kościoła Filipii. I z całą pewnością Paweł, pisząc ten list, dobrze pamięta o tym, co go tam spotkało. A mimo to, drodzy, zachęca ich do radosnego chrześcijaństwa. Chociaż wie, ma świadomość, że bycie wyznawcą Chrystusa w tym świecie nierzadko właśnie wiąże się z prześladowaniem i z innymi, moglibyśmy powiedzieć w cudzysłowie, atrakcjami. Zresztą pisząc ten list, prawdopodobnie znów jest w więzieniu. A więc radujcie się w Panu zawsze. Tak zaczyna się ten fragment. Powtarzam, radujcie się. Pisze ten list wraz z Tymoteuszem, jak czytamy w pierwszych słowach tego listu, i kieruje to przesłanie do wszystkich świętych, którzy są w Filipii, wraz z biskupami i diakonami. I mówi, możemy to przeczytać w liście do Filipian, pierwszy rozdział, wersety 3 i 4. Ja Paweł, dziękuję Bogu za każdym razem, ilekroć was wspominam, z radością się modląc, halleluja, w każdej mojej modlitwie dziękuję za was. Nie ma w jego sercu zgorzknienia, nie ma w jego sercu urazy, nie ma jakiejś traumy, która trapi w dzisiejszych czasach wielu ludzi na samą myśl o jakimś wspomnieniu przykrych wydarzeń. Nie. Paweł mówi: jestem wolny w swoim duchu. Jestem wolny do tego, aby dziękować Bogu za was, aby się modlić o to, by wszechmogący Bóg udzielał wam łaski i błogosławił wasze życie, waszą społeczność. Jak to było możliwe, kochani? Kiedy o tym wszystkim myślę, kiedy zastanawiałem się nad życiem apostoła Pawła, nad postawą tego wierzącego, szczególnego człowieka, to nie wiedzieć czemu, wiecie, przed moimi oczami miałem taki obraz, który chyba każdy z nas przynajmniej raz w życiu widział, obraz przedstawiający dwie drogi. Jedna z nich jest szeroka, a druga wąska. Ma to odniesienie do słów wypowiedzianych przez Pana Jezusa. Odnaleźć możemy te słowa w Ewangelii według Mateusza, 7 rozdział, werset 13 i 14. Jest tam napisane: wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska jest droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Szeroka i wąska droga. Może dlatego przywołał mi się na pamięć czy przed oczy ten obraz, że mam go też w swoim pomieszczeniu tam w Tychach, gdzie no, jest to takie moje biuro i często, kiedy siedzę, patrzę właśnie na ścianę, na ten obraz, który tam wisi. Szeroka i wąska droga. Wybór, przed którym stoi każdy człowiek. Decyzja, która ma znaczenie niebagatelne, jak chodzi o życie człowieka. I zadałem sobie pytanie, czy każdy, kto stoi przed taką decyzją, dokonuje właściwego wyboru. Jezus mówi, że jak chodzi o szeroką drogę, to obiera ją wielu. Czyli moglibyśmy powiedzieć większość. Zaś jak chodzi o wąską drogę, to nie tylko, że wybiera ją, ale nawet znajduje ją niewielu. Decyduje się na nią niewielu. I myślę, że często jako ludzie ulegamy pewnym trendom, że kierujemy się tym, co robią inni, że ten nasz wybór nie do końca jest taki nasz osobisty, że ma na niego wpływ często jakaś sugestia. Myślimy, szeroka brama jest po to, żeby przez nią mogło wejść wielu ludzi. Przestronna jest, droga jest po to, żeby mogły po niej iść tłumy. No wszystko się zgadza, to jest logiczne. Większość zresztą, gdybyśmy chcieli kierować się prawem demokracji, zawsze większość ma rację. Czy na pewno? Czytając dalej, dowiadujemy się, że ta właśnie przestronna, ta właśnie wygodna droga wiedzie na zatracenie, że po wątpliwych sukcesach, że po złudnej gonitwie za wiatrem, że może nawet po jakiejś tam doczesnej rozkoszy z grzechu, na końcu drogi, na końcu tej właśnie drogi jest ślepy zaułek. Dead end. W dosłownym tego słowa znaczeniu. Zaułek śmierci. Kochani, Jezus głosząc komuś dobrą nowinę o zbawieniu zawsze rozpoczynał od nakreślenia sytuacji, od określenia punktu, w którym ten ktoś się znajduje. Jak pamiętacie, wiele przykładów z życia, wiele świadectw, wiele takich momentów z życia Jezusa jest opisanych. I do Samarytanki powiedział: pijesz wodę, która cię nie nasyci. Ja mam dla ciebie wodę życia. Ona ugasi twoje pragnienie. Kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie zasugerował: szukasz szczęścia w czymś, co być może nazywasz wolnością, wolnością obyczajów. To cię kręci, z tego korzystasz. A ja ci mówię, zejdź z tej drogi. Pójdź za mną. Nie tkwij w grzechu. nie grzesz więcej. Do Nikodema, jednego z dostojników żydowskich, wykształconego człowieka, faryzeusza, powiedział: żyjesz starym życiem. Żyjesz starym życiem, które przy całej twojej wiedzy nie pozwala ci odczuwać społeczności z Bogiem, zrozumieć tego, co On chce do ciebie powiedzieć. Czytasz pisma, ale one stanowią dla ciebie martwą literę. Musisz się na nowo narodzić. I jeszcze jeden przykład z życia autora listu do Filipian właśnie. Myślisz, że robisz przysługę Bogu, a jest dokładnie odwrotnie. Kochani, tak się odezwał Chrystus do Saula, tego prześladowcy Kościoła, zanim się on stał apostołem Pawłem. Tak, on nie był urodzonym misjonarzem. On nie zajmował się od zawsze zakładaniem zborów. Dopiero kiedy oświeciła go, jak pamiętacie, ta światłość, kiedy spotkał się z Jezusem, wtedy wykonał ten zwrot o 180 stopni. Wtedy dokonał tego wyboru, który spowodował zmianę drogi, jak się okazało, szerokiej na wąską. Zrozumiał, że to mniejszość ma rację. Zrozumiał, że to ci chrześcijanie, których tępił, których prześladował, których wtrącał do więzień, ci znają prawdę. Ci dostąpili łaski od Boga. Bo niewielu decyduje się na ten wybór, choć wie, że jest ciasna brama, choć wie, że jest wąska droga, która wiedzie do żywota wiecznego. Drodzy, chcę wam powiedzieć, a jeżeli to wiedzieliście, to uświadomić na nowo, że na wąskiej drodze jest prawdziwa radość. Że na wąskiej drodze jest prawdziwa radość. Choć często, wiecie, okupiona łzami, bo kiedy chcemy wspiąć się wyżej, żeby być bliżej Boga, to mamy wrażenie, że nikt nam nie chce w tym pomóc. Że jak ten pielgrzym, wiecie, z wędrówki pielgrzyma Johna Bunyana, idziemy sami. Że nie rozumieją nas najbliżsi, rodzina, przyjaciele. Kochani, to boli. To jest czymś, co smuci, co trapi nasze serce. Ale chcę wam powiedzieć, że radość ze zbawienia jest większa. Amen? Radość ze zbawienia jest większa i ona jest naszą siłą. Chcę wam też na nowo uświadomić, drodzy, że na wąskiej ścieżce jest prawdziwy pokój. Choć możemy doznawać go, tym więcej, im głębiej zanurzamy się w ramionach naszego Pana. A przez to zanurzanie się rozumiem rezygnację z własnego ja. Zaufanie Chrystusowi we wszystkich dziedzinach mojego życia. Wiecie, to nie dzieje się automatycznie. W moim życiu widzę, jak Pan prowadzi mnie w ten sposób, że każdą kolejną dziedzinę swojego życia chcę, żebym Mu oddawał w zaufaniu. Wtedy pojawia się pokój. Chcę wam też powiedzieć, że wreszcie na wąskiej drodze jest prawdziwa relacja z Bogiem. Jest wysłuchanie naszych modlitw, spełnienie naszych próśb. Halleluja. Tak, Paweł zapewnia, kochani, o tym wszystkich Efezjan, którzy wkroczyli na wąską drogę, ale Duch Święty, jestem o tym przekonany, kieruje to słowo również dziś do ciebie i do mnie. Bo Jezus mówi: proście, a będzie wam dane. Bo Słowo Boże jest żywe i ma moc skutecznego docierania do serc tych, którzy Go słuchają. Oby tylko, kochani, oby tylko to Słowo, którego słuchamy, było powiązane z wiarą. Kochani, Bóg pragnie poprzez to słowo zachęcić niezdecydowanych i tych, którzy kroczą w tłumie, idących szeroką drogą do wybrania drogi wąskiej. Drogi osobistej społeczności z Jezusem. Drogi, która, jak Boże Słowo mówi, im dalej, tym jaśniej świeci. Dlaczego? Bo Pan, nasz Pan, idzie z przodu. Bo On wyznacza kierunek. On prowadzi na żyzne pola i do cichych wód. W Nim znajdziesz ukojenie. Drodzy, nie da się tak iść okrakiem. Nie da się pogodzić tego świata, jego standardów, jego sposobu myślenia, jego stylu życia z tym, co proponuje Bóg, z jego przykazaniami, z jego miłością. Droga szeroka z wąską nigdy się nie złączy. W tym fizycznym świecie tak, jest to możliwe, choć też nie zawsze dosłownie. Wiecie, jest takie miejsce, kiedy jedzie się tak zwaną starą drogą z Bielska Białej do Cieszyna, nazwijmy ją sobie wąską, jest takie miejsce, kawałek za Skoczowem, gdzie ta wąska droga zbliża się do, nazwijmy ją, szerokiej drogi, czyli do drogi ekspresowej. I dzieli je od siebie zaledwie kilka metrów. Oczywiście jest tam postawione ogrodzenie, ale jest też możliwość takiego awaryjnego przejazdu. I wiecie, ci jadący jedną i drugą drogą widzą się nawzajem. I może nieraz ci z tej szerokiej drogi zastanawiają się, czemu oni się tak męczą po tych wybojach, bo ta stara droga nie jest już w najlepszym stanie. Przecież ostatecznie i ta prowadzi do Cieszyna. Więc lepiej, wygodniej jest korzystać z dwupasmówki. Racja, ale w życiu duchowym, kochani, to nie to samo. Cel jednej i drugiej drogi jest zupełnie inny. I nieprawdą jest stwierdzenie, że wszystkie drogi prowadzą do Boga. Bo jak tutaj brat Janek powiedział już na początku, jest tylko jedna droga, jest nią Jezus Chrystus. Amen. On mówi sam o sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ewangelia Jana, 14 rozdział, werset 6. Ja jestem droga, prawda i życie i nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Nie ma innej drogi. Wiecie, miałem kiedyś pewną ciekawą sytuację, jadąc na kongres w Świnoujściu. Byłem wtedy takim świeżym użytkownikiem nawigacji, więc ustawiłem sobie cel podróży, no i jadę. I na początku było bez problemów, bo i tak znałem drogę, ale po jakimś czasie, kiedy już w moim mniemaniu byłem coraz bliżej Świnoujścia, mój GPS zaczął mnie usilnie namawiać do skrętu w lewo, do zrobienia manewru zawracania. I co ciekawe, według wskazań tej nawigacji oddalałem się coraz bardziej od celu. Najpierw było to kilkanaście kilometrów, a później już kilkadziesiąt i więcej. Wiecie, co zrobiłem? Postanowiłem to zignorować. Postanowiłem to zignorować, nie przejmować się wskazaniami tej nawigacji, jechałem dalej i ostatecznie dotarłem do celu. I kiedy już byłem na miejscu, zacząłem sprawdzać, dlaczego ta moja nawigacja tak dziwnie się zachowywała. I okazało się, że w ustawieniach była włączona opcja unikaj promów. Każdy, kto choć raz był w Świnoujściu, to wie, że póki co wciąż jeszcze, nie chcąc jechać przez Niemcy, nie możemy uniknąć promu. To się ma wkrótce zmienić, bo już zaczęli tam drążyć tunel. Ale kiedy to będzie, pożyjemy, zobaczymy. I może się zastanawiacie, drodzy, dlaczego ja to mówię, dlaczego poruszam ten temat dwóch dróg, wyboru drogi tu w gronie wierzących, znających Boże Słowo, ludzi. Robię to dlatego, że zawsze, każdego dnia powinniśmy sprawdzać bieg naszych dróg. Psalmista Dawid mówi, zapisane to jest w psalmie 139, werset 23 i 24. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady. A prowadź mnie drogą odwieczną. Czy Dawid był człowiekiem niewierzącym? Wiecie, zaryzykuję stwierdzenie, że większość Bożego Słowa znajdującego się w Piśmie Świętym jest skierowana do wierzących, a więc do mnie i do ciebie. I tak ważne jest, żebyśmy przyjmowali to Słowo, choć jesteśmy ludźmi, którzy pragną żyć z Bogiem, którzy idą za Panem już być może wiele lat. Panie, sprawdzaj mnie, czy nie zboczyłem, bo mnie się może wydawać, że wszystko jest okej, ale Ty, Panie, wiesz lepiej. Ty wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję. Kochani, jeżeli taką potrzebę widział Dawid, mąż, człowiek, według serca Bożego, to co dopiero ja. Jak ustawiłeś swojego GPS-a, drogi bracie, droga siostro? Wiecie, możliwe, że mamy ustawiony właściwy cel. Możliwe, że mamy ustawione tam jako cel niebo. Jako cel życie wieczne z Bogiem. Albo wybraliśmy jakieś inne, bardzo biblijne cele. Ale chcemy je osiągnąć unikając, podkreślam to słowo, unikając jednocześnie czegoś, co wymaga od nas poświęcenia, co wymaga od nas wyrzeczenia, puszczenia sterów naszego życia, unikając promu. No bo jak jesteś na promie, to nie ty decydujesz, w którym kierunku ten prom płynie. Musisz zaufać kapitanowi. Tak. Może chcemy uniknąć kosztów, może jakiejś ofiary, którą ze względu na Jezusa musielibyśmy ponieść. Mamy w ustawieniach: unikaj wydawania świadectwa o Jezusie. Bo to mi tak ciężko i przychodzi, Panie. Bo ja tak nie wiem, jak zacząć. Bo braknie mi tych wersetów, które chciałbym przytoczyć. Bo się ośmieszę. Panie, Ty wiesz, że Cię kocham i chcę Ci służyć, tylko proszę, nie każ mi mówić świadectwa. Może ustawiłeś sobie: unikaj modlitwy o tych, którzy Ci źle życzą, którzy Cię zranili. Unikaj czytania Biblii, bo przecież jest tyle ważnych, tyle ciekawych rzeczy do zrobienia. A może unikasz dążenia do uświęcenia, bo nie chcesz się wyzbyć pewnych przyzwyczajeń, pewnych nawyków, a może czegoś, co z jednej strony cię zniewala, wiesz o tym, ale z drugiej strony to jest takie fajne. Ja to nawet lubię. I doszło do tego, że przestałeś czy przestałaś się zbytnio przejmować słowem, które mówi, że bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Chociaż wiesz, że takie słowo jest zapisane w liście do Hebrajczyków. I tak powoli, wiecie, my, ludzie wierzący, jeżeli pozwalamy na kierowanie się tym GPS-em, tym światowym, tą światową nawigacją, to oddalamy się od Boga, a nasza wąska droga zaczyna się poszerzać. Była taka pieśń śpiewana kiedyś przez zespół Metanoia, może nie wiem, czy ktoś oprócz pastora Edwarda jeszcze pamięta o tym zespole, ale też kiedyś miałem przywilej być przez jakiś czas członkiem tego zespołu. I ta pieśń nosiła tytuł Boże Dzieci. Już dawno jej nie słyszałem, ale wiecie, tak mi zapadła w pamięć, że jak przygotowywałem ten temat, po prostu z pamięci całą tę zwrotkę odtworzyłem. Tam są bardzo niepopularne słowa i takie nawet, powiedziałbym, kontrowersyjne, ale przytoczę je. Jedna ze zwrotek mówi, jeśli myślisz, że zbawić cię musi Bóg, bo Kościół drogim jest ci, bo zasługi twe liczne tak cenne są, że Bóg zbawić musi cię. Jeśli sądzisz za piękny twój w chórze śpiew lub za udział twój w radzie Bóg zbawić musi cię, to wiedz, mylisz się, bo zbawionym może być, kto z Boga zrodzony jest. I później następował refren. Boże dzieci, by Bożym dzieckiem być, musisz narodzić się znów. Pamiętaj, by Bożym dzieckiem być, musisz narodzić się znów. Nie zapomnij, by Bożym dzieckiem być, musisz narodzić się znów. To jest to słowo, kochani, które usłyszał z ust samego Pana Jezusa, wspomnianej przeze mnie wcześniej Nikodem. Wiecie, my ludzie mamy często takie podejście do kwestii naszej osobistej relacji z Bogiem, które sprowadza się do szukania takiego, powiedziałbym, salomonowego wyjścia. Mówimy, no okej, może i unikam tego, co wymaga ode mnie wysiłku, może i unikam poświęcenia, w domyśle wiemy, że chodzi o wypełnianie tak zupełnie, ściśle Bożej woli, ale za to robię to i jeszcze tamto. I liczymy na to, że to wszystko się tam gdzieś jakoś podsumuje, że Bóg się połapie w tych naszych plusach dodatnich i plusach ujemnych, no bo minusów nie mamy raczej. Sprowadzi to do wspólnego mianownika, którym są nasze dobre chęci połączone z naszymi słabościami do kwadratu i że w efekcie uzyskamy wynik taki, że jakoś dobrniemy do celu, tak trochę wąską drogą, trochę swoją własną, trochę na skróty. Myślę, że bardzo niebezpieczny sposób i jak to się zwykło mówić, stąpanie po cienkim lodzie, bo Bóg nie zostawia alternatywy. Jest albo szeroka droga, albo wąska. I to, drodzy bracia, drogie siostry, chciałbym, żeby z tej mojej usługi wybrzmiało w naszych uszach bardzo mocno. W tym czasie pandemii, w czasie rozchwianych emocji, w czasie strachu, w czasie niepewności jutra, budujmy swoje życie na pewnym gruncie, na fundamencie, na skalę, którą jest Jezus Chrystus i tylko On. Bo On się nie zachwieje, bo On się nie zmienia, bo On jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Amen. Halleluja. Chciałbym jeszcze wrócić na moment do tego kluczowego fragmentu słowa, które czytaliśmy na początku z 4 rozdziału listu do Filipian. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na być może nieco zastanawiające zdanie. Nie rozwijałem tej myśli wcześniej, zawarte właśnie w 5 wersecie. Pan jest blisko. To wszystko, co dotychczas powiedziałem, kochani, to jest ważne w kontekście tego słowa, tego wyrażenia. Pan jest blisko. To zdanie, wiecie, to stwierdzenie jakby z pozoru nie łączy się z tymi wszystkimi wskazówkami, których udziela Paweł Filipianom, ale jak się zacząłem nad tym zastanawiać, to zrozumiałem, że jest to taka swoista klamra, która spina niejako te myśli o radości, o życiu bez zamartwiania się, o tym strzegącym serc pokoju Bożym, o modlitwie, o Bożej ochronie. Pan jest blisko. Można to, drodzy, rozumieć dwojako i mam nadzieję, że nie popełnię tutaj błędu, tak właśnie to interpretując. Po pierwsze, Pan jest zawsze blisko mnie. Pan jest zawsze blisko ciebie. On nad wszystkim czuwa, On wszystko widzi, On wszystko wie. Ale też, co najistotniejsze, bardzo cię kocha, bardzo mnie kocha, bardzo kocha każdego z nas. Pan jest blisko. Pan jest blisko, kiedy Go potrzebujemy, kiedy się zamartwiamy, troszczymy, kiedy brakuje nam radości, a nawet wtedy, kiedy nie mamy żadnego powodu do radości. On jest blisko. On słyszy nasze modlitwy, kiedy do Niego przychodzimy w szczerości serca. Możemy się co do tego upewnić, czytając Boże Słowo. Przytoczę tylko dwa fragmenty. Psalm 34, werset 19. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane. Psalm 145, werset 18. Podobne słowo. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. Wszystkim, którzy Go wzywają szczerze. Halleluja. Bliskość Pana, kochani, sprawia, że czujemy się bezpiecznie. To jest tak ważne. To jest tak ważne dzisiaj. Tak ważne dla ciebie i dla mnie. To jedno znaczenie tego słowa, a drugie równie ważne i myślę, że należy je rozumieć w kontekście powtórnego przyjścia naszego Pana. Pan jest blisko. Jego przyjście jest blisko. On nadchodzi, przychodzi zabrać nas do siebie. Więc tym bardziej nie ma powodu do smutku. Więc tym bardziej, przeciwnie nawet, widząc to wszystko, co się dzieje, kochani, wokół nas, podnoście, jak nam mówi Boże Słowo, głowy wasze, mówi Pan Jezus. I radujcie się. Powtarzam, radujcie się. Niech to by nie będzie powód do smutku, do troski, do zamartwiania się, do utraty wiary. Pan jest blisko. Jego przyjście jest blisko. Są jeszcze dwie myśli, na które chciałem zwrócić uwagę w tym fragmencie. Skromność i myślenie o tym, co stanowi, tak bym to powiedział, atrybuty, czyli cechy charakteru naszego Pana Jezusa Chrystusa. Prawda, poczciwość, czyli inaczej mówiąc, łagodność, dobroduszność. W dalszej kolejności wymienia tam Paweł sprawiedliwość, czystość. Słowem, wszystko to, co jest miłe, co jest cnotą i co jest godne pochwały. O tym myślcie, mówi Paweł. Na tym się koncentrujcie. Czy to jest łatwe? Nie za bardzo. Powiem wam z własnego doświadczenia. Nie za bardzo. Ale kiedy tkwimy w Bożym Słowie, zanurzamy się z Nim, przeżywamy społeczność z Bogiem w modlitwie, to nabywamy tej siły. Bóg nas uzdalnia do tego, aby nasze myśli wędrowały za Nim, do tych miejsc, które napełniają nas pokojem, błogosławieństwem i radością. Myślcie o tym, co jest cnotą, co jest godne pochwały. Koncentrujcie się na dobrych rzeczach, kochani. To jest tak ważne. Na rzeczach, które budują, a nie na tym, co burzy, żeby nie powiedzieć, rozwala naszą więź z Bogiem. Naszą wiarę. Wiecie, jest wiele takich rzeczy, które właśnie mają taki wpływ na moją i twoją wiarę, że tracimy chęć do walki i zaczynamy iść z prądem I zaczynamy myśleć i mówić tak samo jak wszyscy wokół. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim, czytamy w tym fragmencie. Skromność, kochani, nie jest czymś, co dominuje w trendach tego świata. Nie widziałem jeszcze takiej reklamy, która by zachęcała, kup sobie trochę gorszy samochód od tego, który teraz masz. Taki, który będzie cię mniej kosztował, który może będzie się mniej rzucał w oczy. Nie chodź do galerii handlowych, bo przecież już masz wszystko, co jest potrzebne ci do życia i do pobożności. Widzieliście kiedyś taką reklamę? Chyba nieprędko zobaczymy. Nikt w tym świecie nie zachęca do skromnego życia. Nie zobaczymy takich reklam. Nikt się nie obnosi ze skromnością, a gdyby nawet tak robił, to już by to samo to było czymś nieskromnym. Skromność, czyli inaczej, kochani, umiarkowanie. Inaczej umiar, prostota, to są synonimy skromności. Czy kierujemy się takimi wartościami w naszym życiu? Paweł powiada, że powinniśmy być z tego znani. Trudne. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim. I po tych słowach jest właśnie to stwierdzenie. Pan jest blisko. Czy tak wygląda moje życie? Kieruję to pytanie przede wszystkim do siebie. Zatem podsumowując, drodzy, chciałoby się powiedzieć, ignorujmy wskazania nawigacji tego świata. Nawigacji, która próbuje zmusić nas do zawrócenia z właściwej drogi. I to się nie dzieje raz. To się dzieje codziennie. Moc ciemności, duch tego świata robi wszystko w tym kierunku. Żebyś utraciła swoją wiarę. Żebyś utraciła chęć życia z Bogiem. Zobaczcie, podobnie było z narodem izraelskim. Ledwie przeszli przez Morze Czerwone, a już pojawiły się myśli, żeby zawrócić. Żeby zawrócić do Egiptu. Bo tam cebula, bo tam czosnek, bo tam wszystko było przewidywalne. Wyrobię normę, zrobię, co do mnie należy i mam spokój. Tak dzisiaj ludzie funkcjonują. Kościół to jest jeden z punktów programu. Wiem, że jutro i pojutrze będzie tak samo. To mi pasuje. A z Jezusem? Z Jezusem jest inaczej. Duch Boży wieje jak chce. Jeżeli będziesz otwarty na głos Ducha Świętego, to musisz się liczyć z tym, że raz cię poszle Bóg na pustynną drogę i nie będziesz wiedział, kogo tam spotkasz. I tam być może, gdy piach będzie kłuł twoje oczy, będziesz musiał, czy musiała wydać świadectwo o miłości Jezusa. Nie będzie to po twojej myśli. Będzie to trudne. Kiedy indziej poczujesz się jak Jonasz w Niniwie, kiedy wszyscy będą traktować na serio twoje poselstwo, otworzą swoje serca, nawrócą się, przyjmą Ewangelię. Halleluja, to są wspaniałe momenty. A innym razem znajdziesz się w miejscu, gdzie zatrzasną ci drzwi przed nosem. Może w przenośni, a może dosłownie. I przyjdzie tylko otrząsnąć proch, przysłowiowy proch z sandałów i na tym koniec. Tak, Kochani, na wąskiej drodze jest inaczej. Tam nie ma miejsca na rutynę. Tam nie ma miejsca na nudę, bo każdy dzień z Jezusem jest jaki? Słodszy niż miniony dzień. Halleluja. Jak powiedziałem, często przychodzi nam to śpiewać przez łzy. Ale to jest prawda. To jest prawda, która sprawdza się w moim życiu, a wierzę, że i w waszym. Każdy dzień z Jezusem jest słodszy niż miniony dzień. Dlatego pielęgnujmy te atrybuty, te cechy charakteru Pana Jezusa. Przypomnę jeszcze, prawda, łagodność, sprawiedliwość, czystość. To jest coś, jak mówi Paweł, na czym mamy skupiać naszą uwagę. Bo Pan jest blisko. Bo Pan jest blisko. Bo jeżeli to będziemy robić, to kiedy nasz Pan przyjdzie, a przyjdzie wkrótce, wtedy znajdzie ciebie, znajdzie mnie na właściwej, wąskiej drodze. I choć będziemy w mniejszości, to będziemy zwycięzcami. Amen? Halleluja. Bo znajdzie nas oczekujących. Bo znajdzie nas czuwających. Bo znajdzie nas gotowych na to najważniejsze spotkanie. Spotkanie oblubieńca Jezusa Chrystusa ze swoją oblubienicą, Jego Kościołem. Niech Pan nam w tym dopomoże. Amen.